Zapraszamy Was na wyjątkowy Q&A.
Wy pytacie, my odpowiadamy. Pytania mogą dotyczyć życia Kościoła, wiary, różnych problemów związanych z naszym życiem.
Piszcie do nas na adres martabrzozowska@radiorodzina.kalisz.pl. Czekamy na Was.
Zaprasza Marta Brzozowska
i ojciec Oskar Maciaczek. Witamy Was w trzeciej odsłonie Q&A. Wy pytacie, my odpowiadamy.
Szczęść Boże.
I zaczynamy już konkretnie, ponieważ mamy bardzo dużo pytań i obawiamy się tutaj z ojcem Oskarem, że możemy się nie wyrobić.
No właśnie, może przedstawimy się najpierw radiosłuchaczom przy mikrofonie.
Marta Brzozowska
i ojciec Oskar Franciszkanin.
Pierwsze pytanie. Pan Jezus zmartwychwstał. Kobiety zostały pusty grób, przy którym wielki kamień był odsunięty. Ale jakiś czas później odwiedził uczniów swoich w wieczerniku i wszedł mimo drzwi zamkniętych. Dlaczego wcześniej musiał odsunąć kamień z grobu, aby wyjść, skoro mógł wejść pomimo drzwi zamkniętych?
Tak, to prawda. Tak mamy w Ewangelii, w różnych opisach, że kobiety, które poszły do grobu, rzeczywiście zastały kamień odsunięty. One nawet w drodze zastanawiały się, kto nam odsunie ten kamień. Musiał być bardzo ciężki, skoro dwie kobiety martwiły się, że nie dają rady, że nie będą mogły sobie z tym poradzić, a jednak rzeczywiście Chrystus po swoim zmartwychwstaniu zjawia się i tu, i tam, i nawet właśnie w wieczorniku, gdzie apostołowie byli zamknięci, oni sami się zamknęli, w obawie przed Żydami. I jest tutaj jakaś różnica i ewangeliści, jeżeli tak zapisali, to znaczy, że mieli nam coś bardzo ważnego do przekazania. Tam się każde słowo liczy, każdy gest, nie? Jak czytamy Ewangelię, to wszystko jedno z drugiego wynika. Nad każdym słowem i nad każdym gestem można się zastanawiać bardzo, bardzo długo i podejmować refleksje. I na pewno jest w tym jakieś znaczenie. Chrystus zmartwychwstał i my potrzebujemy znaku. My potrzebujemy zobaczyć ten pusty grób. On odsunął ten kamień, żeby nam pokazać, że On jest Panem życia. Kiedy ja sobie wyobrażam ten odsuwający się kamień, to aż słyszę, jak to wszystko trzeszczy. Kiedy Jezusa złożono do grobu, to razem z Jezusem złożono do grobu wszystkie nasze grzechy, za które Jezus umarł na krzyżu. Kiedy zmartwychwstał, On pokonał wszystko. On potrafił rozerwać, rozszarpać, odsunąć ten kamień, bo zwycięża wolność, zwycięża dobro. A apostołowie zamknęli się w obawie przed Żydami. Kiedy podejmujemy taką refleksję nad swoją duchowością, kiedy mówimy, że Jezus przychodzi do naszego życia i nawet powtarzamy to słowami modlitwy czy słowami pieśni, przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych, to dla Niego nie ma żadnych barier, nie ma żadnych granic, nie ma nic, co by stanęło na przeszkodzie, żeby wejść do mojego życia, choćbym nie wiem, jak się pozamykał z jakimś lękiem, ze swoim właśnie grzechem, On potrafi do mojego serca wejść, pokonać wszelkie granice.
I myślę, że warto by to zaznaczyć, to co na początku powiedział ojciec, że często martwimy się o wiele rzeczy, a Bóg je w międzyczasie już rozwiązuje. Te kobiety się martwiły, a tak naprawdę już wtedy nie miały o co się martwić, bo tego kamienia nie było.
Tak, niektórzy powtarzają, jak chcą siebie pocieszyć w trudnościach różnych, że martwisz się, chcesz zapraszać Boga do swojego życia, do tych wszystkich problemów, nie? To często się mówi, że tak. Bóg już tam jest.
Jest, już rozwiązał te rzeczy. My widzimy krótkofalowo działanie Boga, a Bóg działa w tak wielu wymiarach, które są dla nas niepojęte.
Ponad wszystkim jest.
Czy ma sens pójść do spowiedzi, skoro wiem, że następnego dnia mam zamiar zrobić coś złego?
Zawsze jest sens iść do spowiedzi, zawsze jest sens. Ja bardziej nie chciałbym, żeby ci, którzy ustawiają się w kolejce, czy myślą teraz iść do spowiedzi, czy nie iść do spowiedzi, żeby nie zadręczali się tym, czy warto iść. Zawsze warto jest iść. Natomiast to, czy będzie rozgrzeszenie, czy nie będzie rozgrzeszenia, czy to jest czas na tą, powiedzmy, na ten pełny sakrament pokuty i pojednania w sensie, który zakończy się rozgrzeszeniem, to zostawmy już to kapłanowi. Kapłan jest do tego przygotowywany przez swoją formację, żeby być w tym momencie tym, który w imieniu Jezusa Chrystusa dzięki Duchowi Świętemu rozeznaje, jak pomóc temu człowiekowi i czy w tym momencie Kościół pragnie, żeby w imieniu Jezusa Chrystusa odpuścił grzechy, czy też nie. I to też jest mandat takiej posłania apostołom, komu grzechy zatrzymacie, są im zatrzymane, komu odpuścicie, są im odpuszczone. Natomiast chciałbym powiedzieć tutaj mocno i wyraźnie, jeżeli ktoś myśli o tym, że następnego dnia ma zamiar zrobić coś złego, to może tym bardziej powinien właśnie iść do spowiedzi.
Sama nie wiem do końca, jak na nie odpowiedzieć, bo przeczytałam kilka artykułów na ten temat i w niektórych rzeczywiście była taka bardzo stanowcza odpowiedź, że powinniśmy żałować za grzechy i powinniśmy postanawiać poprawę.
A jeżeli ktoś właśnie ma problem z tym, żeby żałować, tak? Jeżeli ktoś ma problem z tym, że myśli o tym, że jutro znowu to samo, że pojutrze znowu to samo, albo naprawdę, tak jak w tym pytaniu, następnego dnia mam zamiar zrobić coś złego. Ja sobie myślę teraz o bardzo różnych tragicznych rzeczach, o różnych tragicznych w skutkach decyzjach, więc może to akurat będzie ten ratunek, nie? Proszę księdza, ja tutaj przychodzę, ponieważ nie umiem sobie z czymś poradzić i myślę, że jutro coś złego sobie zrobię na przykład, bo już sobie nie umiem z tym poradzić. I czy czasem właśnie pójście do spowiedzi nie będzie ratunkiem w tym momencie?
Myślę, że nawet po trzeciej czy czwartej spowiedzi, nawet jeśli będzie ona u tego samego spowiednika, może akurat pojawią się takie słowa, które dotrą do tej osoby i nie popełni tego grzechu po raz kolejny, może za pierwszym, za drugim razem jeszcze będzie powielała te błędy, ale właśnie, może za dziesiątym razem się uda?
No właśnie, ja może też jako spowiednik chciałbym tutaj podzielić się tym, że czasami trudno jest komuś po raz kolejny iść do spowiedzi, do tego samego kapłana, bo co kapłan pomyśli, jeżeli ja przyjdę znowu z tym samym grzechem? No właśnie pomyśli, że nawet ucieszy się, że ktoś skruszył swoje serce i po raz kolejny chce zacząć od nowa, po raz setny, po raz tysięczny, po raz milionowy, ale chce powstać i iść dalej, nie? Że święty to nie ten, który nigdy nie upadł, święty to ten, który powstaje, bo wierzy w miłosierdzie Boże. Oczywiście tutaj nie chodzi o zuchwałość, nie? O, Bóg jest miłosierny, więc mogę grzeszyć. O, spowiedzi są, więc pójdę, nie? Zawsze to musi być połączone z żalem, z mocnym postanowieniem poprawy, ale ze świadomością, że jestem człowiekiem, czyli jestem grzesznikiem.
Upadam.
Dodałbym jeszcze, że są takie sytuacje, kiedy rzeczywiście ktoś żyje na przykład w grzechu. Nie może powiedzieć o grzechach w czasie przeszłym, tylko mówi, że to teraz trwa, to teraz się dzieje. Na przykład takim sztandarowym przykładem jest młodzi, którzy nie mają żadnych przeszkód, tak, mogą zawrzeć sakrament małżeństwa, a pomimo tego przed sakramentem małżeństwa, czy w tym czasie narzeczeństwa, czy w ogóle nie jest to narzeczeństwo, ale mieszkają razem i żyją jakoby małżonkowie, że oni nie mogą powiedzieć, tak, mieszkaliśmy razem, tak, tylko mieszkamy razem, więc trwają w grzechu, tak, więc nie ma zerwania z grzechem, więc jest to też jakieś, nie, że ksiądz chce na złość zrobić, albo chce być niedobry i w ogóle, albo ksiądz jest nie na czasie, przecież wszyscy tak robią, nie, to nie o to chodzi. Ksiądz nie robi tego, co chce, tylko to, co chce czynić Kościół w imieniu Jezusa Chrystusa. I może być taka sytuacja, że za jakiś czas ta sama osoba przyjdzie i powie, już mogę powiedzieć o tym grzechu w czasie przeszłym. To było, nie? I to jest też taka radość dla nas, spowiedników. Powiem tak, ja nie lubię nie rozgrzeszać. Bo ja sobie myślę, ja siedzę po to tam, w tym konfesjonale i po to sprawuję sakrament pokuty, pojednania, żeby być szafarzem miłosierdzia Bożego. I w jakiś sposób sobie też to tłumaczę, że to miłosierdzie Boże udziela się też właśnie przez takie wydarzenia, kiedy nie mogę udzielić rozgrzeszenia, tak? Wtedy też miłosierdzie Boże się rozlewa, bo porusza serce, tak? Daje do myślenia, jest czymś wychowawczym dla tego człowieka. Ale jeszcze raz podsumowując, zawsze warto jest iść do spowiedzi, a zostawmy to spowiednikowi, niech on rozsądzi, niech on pomoże i może to być ratunkiem dla kogoś, kto ma zamiar zrobić coś złego.
Kolejne pytanie. Chciałam się dowiedzieć, jak w świetle religii katolickiej wygląda sprawa wywoływania duchów? Czy jest to grzechem?
Tak, jednoznaczna odpowiedź, jest to grzechem. Tutaj nie ma co igrać z tymi sprawami, bo jeżeli mówimy o wywoływaniu duchów, to wtedy myślimy o zmarłych. My w chrześcijaństwie mamy coś bardzo pięknego i warto to praktykować. My mamy coś, o czym mówimy, świętych obcowanie. Tak? Modlimy się przez wstawiennictwo świętych, czyli ludzi, przedstawiennictwo ludzi, którzy żyli, chodzili po tym świecie, nawet może wśród nas, tak, bo mamy dzisiaj świętych, których dotykaliśmy nie tak dawno, z którymi rozmawialiśmy, oni są świętymi. My możemy się modlić przez ich wstawiennictwo, bo oni należą do Kościoła, oni się za nas modlą. Ale my też możemy modlić się za zmarłych. Możemy im pomagać właśnie w tym przejściu oczyszczenia, żeby mogli stanąć twarzą w twarz z Bogiem i być właśnie tymi, o których mówimy w naszym teologicznym języku, święci. I tak Kościół właśnie współpracuje ze sobą. Święci wspomagają duszę w czyściu cierpiącej. Święci wspomagają nas, pielgrzymujących. My wspomagamy zmarłych. My modlimy się przez Taństwo Świętych. To są takie trzy grupy Kościoła, które ze sobą wciąż współpracują. To jest bardzo ważne w chrześcijaństwie. Natomiast wszelkie takie wywoływania duchów, no to już jest igranie z czymś złym, czymś niepożądanym.
Myślę, że możemy powiedzieć, że religia chrześcijańska jest religią życia, bo Jezus umarł, ale wrócił, zmartwychwstał. Wszystkie święta treści są naznaczone na życie, a nie na śmierć.
Tak, Pan jest właśnie, Jezus Chrystus jest Panem życia, Bóg jest życiem. Nawet kiedy myślimy o zmarłych, to zawsze w kontekście zmartwychwstania.
Że tak? Żyją wiecznie.
Tak, nawet jeżeli mamy wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 2 listopada, tak, i wtedy właśnie często właśnie są takie te obrzędy pogańskie i czy też satanistyczne właśnie wywoływanie duchów, to my jako chrześcijanie o zmarłych myślimy w kategoriach życia. Tak? Oni żyją z Bogiem, oni żyją w Bogu, a jeżeli jeszcze są duszami w czyściu cierpiące, to chcemy ich wspomagać. Więc my nie możemy się bać zmarłych, bo ja rozumiem właśnie, że w tym pytaniu jest coś, co się wiąże z jakimś strachem, lękiem, tak? Wywoływanie duchów, właśnie te obrzędy takie różne pogańskie czy satanistyczne, to z tym wiąże się jakiś lęk. Nie? My nie chcemy żyć w Kościele właśnie z takim lękiem tej współpracy między świętymi a nami, między nami a zmarłymi. Nie? To ma być nacechowane szczęściem, to ma być nacechowane życiem, radością. Ktoś nawet kiedyś powiedział, tak, bo często się zmarli przyśnią, czy jakieś takie różne takie myśli nagle nachodzą na człowieka, zwłaszcza kiedy ktoś odszedł z bliskich nie tak dawno, że boi się, tak, że kiedy nawet czasami ktoś ma jakieś wyobrażenia w nocy, oczy otwarte, już się obudził i widzi kogoś, kto jeszcze był w tym domu nie tak dawno, zmarł, że jest po pogrzebie. I mówi się często o tym właśnie w kategoriach strachu jakiegoś. Nie. Często taka pada odpowiedź, to my się żyjących musimy bać, bo czasami mogą nam zrobić krzywdę. Zmarłych się nie boimy. Zmarli są już po drugiej stronie. Zmarli widzą radość, szczęście, widzą życie wieczne z Bogiem.
Dlaczego Chrystus musiał umrzeć na krzyżu? Czy jego ofiara nie mogła być mniejsza?
Warto podkreślić, że to był w ogóle sposób karania ludzi w tamtych czasach właśnie przez ukrzyżowanie. To było bardzo powszechne. Także nie tylko Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Bardzo wielu ludzi w tamtych czasach umierało na krzyżu, tak? Ponosili jakąś karę, czy to polityczną, czy za jakieś złe czyny. Kto był skazany na śmierć, właśnie w ten sposób umierał. Natomiast nie możemy śmierci Jezusa zrównać ze śmiercią innych, którzy w ten sposób umarli. Przykład obok Jezusa po jednej i drugiej stronie również ukrzyżowano, tak? 2 łotrów. Ale ci jeden czy drugi łotr nie umarł za nasze grzechy. Taką śmierć musimy uznawać w innych kategoriach. Natomiast Jezus Chrystus był Bogiem, tak? Był Bogiem i człowiekiem. Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem. I kiedy umiera na krzyżu, to umiera właśnie jako Syn Boży, żeby odkupić człowieka, bo zapłatą za grzech jest śmierć i jeden umiera za wszystkich. Jezus umiera na krzyżu za nasze grzechy. Zatem ten sposób śmierci wiąże się no, ze sposobem właśnie egzekucji, jaka w tamtych czasach następowała. Ale warto tutaj teraz zajrzeć do Starego Testamentu i przypomnieć sobie sytuację tego pala i tych kąsających węży. Nie wiem, czy pani Marta pamięta taką sytuację ze Starego Testamentu. Mojżesz, prawda, i Izraelici byli kąsani przez te jadowite węże. I wtedy co Pan Bóg przykazał Mojżeszowi? Nie? Ustaw ten pal i na tym palu ma być ten wąż. I kto spojrzy na, kto zostanie ukąszony i spojrzy na tego węża, jego zdrowie będzie zachowane, nie umrze. Bo wąż to symbol przebiegłości, tak? Wąż to symbol w ogóle grzechu. No, mamy to na samym początku Księgi Rodzaju. No i ci, którzy byli ofiarami tych jadowitych węży, no to jakąś karę, coś złego wiązano z grzechem, tak? Należało mu się. Jest grzesznikiem, zgrzeszył, źle się prowadził, więc należało mu się. A tutaj nagle wąż na tym palu, wąż, symbol grzechu, symbol zła. I dlaczego, kiedy ktoś spojrzał na ten pal i na tego węża, zachował swoje życie? Bo ten wąż przypominał grzechy. Naród izraelski miał patrzeć na tego węża na tym palu, żeby pamiętać o swoich grzechach, o swoich upadkach, o tym, jak się sprzeniewierzył Bogu. Nie? To miał sobie przypomnieć. Jak ktoś właśnie sobie to przypomniał i uznał swój grzech, był zachowany przy życiu, nie umarł. I to jest jakaś zapowiedź właśnie też tego, co się wydarzyło w Nowym Testamencie, czyli centrum, punkt kulminacyjny historii zbawienia, właśnie śmierć Jezusa na krzyżu. Nawet mamy, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba było, aby wywyższono Syna Człowieczego. I właśnie ta śmierć jest tak, to wszystko przez Boga zaplanowane, w tym Bożym zamyśle i Jego pomyśle jest takie, żeby to była śmierć bardzo widoczna. Spójrz, tak jak w Starym Testamencie, na ten pal i uznaj swoją grzeszność. Przypomnij sobie swoje grzechy i wtedy, jak sobie to przypomnisz i uznasz, no to idziesz w stronę życia, tak? Twoje życie zostanie zachowane, nie umrzesz. Spójrz na krzyż. I zobacz, za kogo Jezus umarł i za co umarł. I przypomnij sobie swoje grzechy, uznaj swoje grzechy, wypowiedz je. Jak uznasz swoje grzechy i zobaczysz, że Jezus umarł, to wtedy zachowasz swoje życie. I to jest właśnie odpowiedź na to pytanie.
Myślę, że ciężko nam też pojąć, jak wielka była to ofiara. Wiemy, że ofiara była za nas, za nasze grzechy, ale myślę, że ona jest tak ogromna, tak wielka, że naprawdę ciężko jest to pojąć i tak objąć jednorazowo umysłem. W jaki sposób rozróżnić, co jest wyłącznie działaniem złego w naszych myślach, a co jest naszymi grzesznymi myślami?
Tak, tutaj trzeba naprawdę, tak, chrześcijanin, doskonały uczeń Chrystusa, powinien prowadzić głębokie życie duchowe. Do tego jesteśmy zapraszani, zachęcani, żeby być w stanie łaski uświęcającej, żeby regularnie się spowiadać, tak? Żeby być człowiekiem modlitwy, żeby słuchać Słowa Bożego, żeby przyjmować komunię świętą jak najczęściej można, jak najczęściej jest to możliwe. Dlatego, że wtedy, kiedy jesteśmy ludźmi właśnie pracującymi nad tą swoją duchowością, to wtedy możemy też powiedzieć, tak, o kimś, kto jest bardzo pobożny, właśnie mówimy często, jest człowiekiem uduchowionym. Ja też to sobie łączę z takim, to określenie z czymś takim, że być człowiekiem uduchowionym to żyć w Duchu Świętym, a jeżeli żyć w Duchu Świętym, to żyć Duchem Jezusa Chrystusa. I wtedy, kiedy będzie coś złego stawało na naszej drodze, kiedy będą przychodziły pokusy, kiedy właśnie będziemy znajdować się w obliczu jakiegoś zła, tak? Jakiejś złej rzeczywistości, ktoś mi coś proponuje i to jest złe, to ma mi wyrządzić krzywdę, to ma odebrać mi godność, to ja wtedy jako człowiek uduchowiony będę czuł właśnie niepokój. To sumienie będzie mi wtedy podpowiadać, to jest sprzeczne z życiem, które prowadzisz. Ty żyjesz w Duchu Świętym, ty chodzisz w Duchu Świętym, ty żyjesz Duchem Jezusa Chrystusa, tak? I jeżeli jest coś złego, coś niezgodnego z Bożym życiem, no to od razu powinienem czuć w sobie niepokój, tak? To się gryzie, to jest niekompatybilne, to jakoś tam nie współdziała. Ale też potrzebne nam jest rozeznawanie. I bardzo często musimy się zatrzymać, żeby pomyśleć, co tak naprawdę dzieje się teraz w moim życiu. Co to jest? Czy to są jakieś moje wymysły? Czy to są pokusy? Czy rzeczywiście tak zły działa w moim życiu, że takie coś się dzieje? Więc ja bym proponował zaprosić kogoś do rozmowy. To znaczy, najczęściej jest to kierownik duchowy, jest to często kapłan, właśnie czy spowiednik, ale też niekoniecznie musi to być kapłan, bo czasami mamy wśród nas takich uduchowionych ludzi, którzy mogą nam pomóc, tak, porozmawiać. Człowiek jest grzeszny i też potrafi być kłamcą. I też bywa coś takiego, że człowiek sam siebie oszukuje, sam siebie kłamie. I my często potrafimy do swoich pomysłów, do swoich jakichś wyobrażeń naciągnąć rzeczywistość, żeby tylko było po mojemu. A jak kogoś zaprosimy do rozmowy, słuchaj, chcę ci powiedzieć, co dzieje się w moim życiu, pani Marto, chcę teraz powiedzieć, w moim życiu jest tak i tak i tak. No to pani Marta, nie zaangażowana emocjonalnie tak bardzo w to, co się dzieje w moim życiu, mówi, ojcze Oskarze, to nie tak, no z mojej strony to wygląda zupełnie inaczej, moimi oczami, no to no proszę sobie teraz, nie? No i często właśnie jak się idzie do spowiedzi, czy na rozmowę duchową do swojego kierownika duchowego, do kapłana, to często nagle wychodzi się, jakby w głowie się wszystko poprzewracało, nie? A ja zupełnie myślałem inaczej, a ktoś mi to wytłumaczył, nazwał po imieniu, zdefiniował pewne rzeczy.
Chociaż myślę, że ważne też jest takie zatrzymanie się w codzienności i jeśli wiemy, że mamy z czymś problem, ja na przykład mogłabym się tutaj przyznać i powiedzieć Państwu o moim tegorocznym postanowieniu adwentowym. Denerwuję się często prowadząc auto i wiem, że mam z tym delikatny problem, więc postanowiłam, że podczas adwentu albo nie będę jeździła autem, co nie jest dobrym rozwiązaniem, albo będę bardzo spokojna i za każdym razem, kiedy gdzieś mi tam się troszkę podniesie ciśnienie, po prostu chwila oddechu i najlepiej po prostu porozmawiać z Bogiem, naprawdę. I powiem Państwu, że adwent się powoli kończy, idzie mi całkiem dobrze. I naprawdę jestem z tego zadowolona. Może ktoś się ucieszy w tym momencie, czy po prostu zaśmieje, ale ja uważam, że jest to dla mnie bardzo ważne. Może to jest jakaś taka w życiu po prostu pierdoła, że tak powiem, ale jest to ważne, że w pewnym momencie powiedziałam sobie dość, tu trzeba się zatrzymać, tu trzeba coś zmienić, bo myślę, że takie sytuacje się rozrastają i później przenosimy to na inną codzienność.
Ja się troszeczkę przestraszyłem w jednym momencie, kiedy pani Marta mówiła, że w Adwencie nie będzie prowadzić auta. Ja już myślałem, że pani Marta powie, nie będę prowadzić w Adwencie audycji.
Nie, spokojnie, prowadziłem.
To byłoby kiepskie postanowienie na Adwent.
Jak po hebrajsku brzmi imię Jezusa?
Po hebrajsku imię Jezusa brzmi Jeszua. To jest taki skrót od Jehoszua. To imię należy do imion, w których w nazwie jest Bóg Jahwe, tak, bo Bóg to Jahwe. I każde imię coś oznacza. Można sobie wytłumaczyć to imię, jakoś przetłumaczyć. I tutaj chodzi o to, że Jeszua to znaczy Jahwe jest zbawieniem, czy Jahwe zbawia. I rzeczywiście w Jezusie to się spełnia. Także to imię jak najbardziej pasuje do Jezusa, właśnie do Niego.
Dlaczego w Kościele katolickim istnieje tyle tytułów Maryi? Dlaczego nie zwracamy się do Maryi po prostu Maryja? Skąd się to wszystko wzięło?
Tak, możemy tu wymieniać teraz.
Tak,
tak, pani Marta zna na pewno wiele tytułów.
Oj, bardzo dużo. Moglibyśmy tutaj, myślę, że do końca audycji dociągnąć, że tak powiem, właśnie podając same tytuły.
Z litanii, takie z litanii loretańskiej na przykład, albo z innych litanii właśnie ku czci Matki Bożej, czy związane z miejscami kultu. Matka Boska Częstochowska, Licheńska, jest Matka Boża Szkaplerzna, Matka Boża Skalmierzycka. Niektórzy nawet mają swoje ulubione sanktuaria, właśnie nigdzie nie pojadą, ale tylko tam, bo tam potrafią się modlić i tam swoją pobożność maryjną jakoś tak potrafią przeżywać. Też mam swoje ulubione takie miejsca. Jak kiedy pada to pytanie, dlaczego tyle tych Matek Boskich, to przypomina mi się bardzo sytuacja taka radosna. Byłem ministrantem, może miałem wtedy, 9-10 lat. To było po pierwszej komunii świętej, czyli 8-9 lat miałem. Zapytałem swojego księdza proboszcza, mówię, tyle tych Matek Boskich jest, bo mnie to bardzo interesowało. Tyle tych Matek Boskich. I miałem problem. I mówię, księże proboszczu, to która Matka Boska urodziła Jezusa? No i pamiętam tę odpowiedź mojego księdza proboszcza właśnie. No widzisz, do ciebie też raz mama powie skarbie. Innym razem słyszałem, że twój tata kiedyś powiedział, no rybko, nie? No kochanie, albo dziecko, przestań już, nie? Albo jeszcze inaczej. Więc my mamy bardzo wiele takich przymiotów. No, zacznijmy modlić się na przykład litanią loretańską, nie? Ile tam jest tych wezwań? Kim dla mnie jest Maryja, tak? Kim ona dla mnie jest? Jaka ona jest? Co ją charakteryzuje? To my możemy nawet mnożyć te, na przykład, jeżeli ktoś ma taką duchowość maryjną i bardzo często wchodzi w medytację, w jakąś taką modlitwę myślną, to może nawet sobie po swojemu, tak dla prywatnej duchowości, dodawać jeszcze inne przymioty, tak? Matko kochająca, nie? Maryjo, Matko, której mam nadzieję, Maryjo, w której powierzam wszystkie swoje sprawy, Maryjo, tak? My własnymi słowami tak się modlimy. Jedna Maryja, wybrana przez Boga, ale właśnie nadajemy jej różne przymioty, różne nazwy.
To pozwolę sobie na koniec zacytować Solejkową z Rancza, że jest jedna Matka Boska Częstochowska. I ostatnie pytanie, które dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy, brzmi następująco. Gdzie Pan Jezus poszedł po śmierci, do raju czy do piekła? Umierając powiedział do Łotra, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju, a w modlitwie mówimy, wstąpił do piekieł i po 3 dniach zmartwychwstał.
Myślę, że chcielibyśmy dobrze zrozumieć Pana Boga, jaki On jest, w ogóle kim jest Bóg, co Go cechuje. I myślę, że to, co nam przeszkadza w zrozumieniu Boga i tego, co właśnie Boże, to, o czym czytamy w Piśmie Świętym, co wyznajemy, chociażby w tym naszym modlitewnym takim wyznaniu wiary, wierzę w Boga i tam właśnie wstąpił do piekieł, 3 dnia zmartwychwstał, że to, co nam przeszkadza, to jest ludzka logika, ludzkie myślenie. My myślimy po ludzku i chcielibyśmy często zrozumieć Boga, zamykając Go w naszym ludzkim myśleniu. No, pomagamy sobie w tym jakoś, chcemy sobie wszystko wytłumaczyć, tylko że Bóg i wszystkie Boże sprawy wymykają się nam z tego ludzkiego myślenia. One są poza tym ludzkim myśleniem. My fizycznie potrafimy narysować, tak, napisać oś czasu i na tej osi czasu zaznaczać pewne punkty. To wydarzyło się tego dnia, to wydarzyło się w tym roku. Natomiast, i to jest ten chronos, tak? To jest ten czas w rozumieniu chronos, ale jest jeszcze czas, który nazywamy kairos. To jest czas, którego nie potrafimy do końca zrozumieć. Nie da się go zapisać na osi czasu. To my liczymy czas, to my liczymy sekundy, dni. Dla Boga czas przyjmuje inną postać. Dla Boga jeden dzień jest jak 1000 dni, dla Niego 1000 dni jest jak jeden dzień. To, co dzieje się w świecie duchowym, w tym Bożym świecie, tym pozaludzkim świecie, dokonuje się, tak powiedziałbym, takim językiem współczesnym w innym wymiarze, w wymiarze, którego nie potrafimy ogarnąć, zrozumieć. I jakiekolwiek bym teraz tu wypowiedział słowa, nie dotkną tego, co jest właśnie istotą rzeczy, że Bóg jest ponad czasem.
Myślę, że doskonałym podsumowaniem będzie wspólne wysłuchanie utworu 3:00 dnia, a za to dzisiejsze spotkanie Państwu serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Oh, wow.